Anglicy nazywali go najniebezpieczniejszym człowiekiem w Europie. Otto Skorzeny był zdecydowanie najsłynniejszym komandosem Hitlera. O jego akcji uwolnienia Mussoliniego powstało wiele filmów i opracowań. Wciąż jednak bardzo mało wiadomo o jego losach po wojnie. Tymczasem były nazista i SS-man został m.in. współpracownikiem izraelskiego Mossadu. Więcej na ten temat już za chwilę. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Powojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępne w sprzedaży są moje książki. Początkowo nic nie wskazywało na to, że Skorzeny zrobi zawrotną karierę w wojsku. Między innymi ze względu na wiek, nie został przyjęty do Luftwaffe. Podczas inwazji na Holandię przez pijackie ekscesy stracił możliwość awansu. Potem służył we Francji, po czym wysłano go na Bałkany, a następnie na front wschodni. W starciu z Armią Czerwoną został ranny w głowę, przez co w 1942 roku musiał wrócić do Niemiec. Lekarze zakazali mu dalszej walki na froncie, pozwalając jedynie na służbę w kraju. O Austriaku pewnie nigdy byśmy nie usłyszeli, gdyby nie propozycja szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, Ernsta Kaltenbrunnera, który zapamiętał Skorzenego z czasów, gdy pomagał nazistom w przejmowaniu władzy nad Austrią. Kaltenbrunner zaproponował stanowisko dowódcy w jednostce specjalnej. Skorzeny przeszedł do historii po tym, jak dowodzony przez niego oddział uwolnił bez ani jednego wystrzału przytrzymywanego w odciętym od świata hotelu niedaleko góry Gran Sasso Benito Mussoliniego. Sławę przyniosły Austriakowi również operacje w innych częściach Starego Kontynentu. Skorzeny był odpowiedzialny m.in. za zorganizowanie zamachu stanu na Węgrzech. Poza tym dowodzeni przez niego ludzie sprawnie utrudniali Amerykanom prowadzenie ofensywy w Ardenach. Nazwisko Skorzenego stało się sławne. Jednocześnie wraz ze zbliżającą się klęską III Rzeszy niemieccy notable zaczęli opracowywać plan umożliwiający im przetrwanie po wojnie. Jak wynika z ustaleń Szymona Wiesenthala, Skorzeny miał być współzałożycielem organizacji Pająk, której celem było udzielenie schronienia skompromitowanym nazistom. Po dawnej III Rzeszy zaczęły krążyć amerykańskie ciężarówki rozwożące gazety. Tak naprawdę jednak za stosem pism ukrywali się Niemcy przetransportowywani do bezpiecznych kryjówek. Po przeczekaniu największych łapanek mieli kontynuować swoją podróż do Włoch, a następnie uciekać się za ocean, m.in. do Argentyny. Skorzeny poddał się Amerykanom 2 tygodnie po kapitulacji III Rzeszy 22 maja 1945 roku. Wcześniej skutecznie ukrywał się wraz z grupą kilku SS-manów. Amerykańscy wojskowi sprawdzali, czy nie ma kapsułki z cyjankiem. Zakładali, że podczas przesłuchań może spróbować popełnić samobójstwo. Ostatecznie niczego nie znaleźli. W kolejnych godzinach dopytywali go, czy to prawda, że chciał zabić Eisenhowera, a także gdzie ukrywa się Hitler. Austriak przekonywał, że nic nie wie. Następnie trafił do więzienia w Norymberdze. Zajął celę naprzeciwko celi Hermana Göringa. Często narzekał na złe traktowanie przez amerykańskich strażników. Zeznając przed sądem, twierdził, że Niemcy niesłusznie są oskarżani o okrutne zbrodnie. W maju 1947 roku Skorzeny trafił do obozu w Dachau, gdzie był najbardziej pilnowanym więźniem. Austriak otrzymał niewielką celę z oknem, umywalką i toaletą. Mimo wszystko był zdegustowany panującymi tam warunkami. Zorganizował nawet strajk głodowy. Wkrótce usłyszał akt oskarżenia, w którym zarzucono mu m.in. torturowanie i egzekucję ponad 100 amerykańskich jeńców. Jego proces rozpoczął się 18 sierpnia 1947 roku. Przewodniczącym sądu wojskowego był pułkownik George Gardner, słynący z często wydawanych wyroków śmierci. Dość szybko Skorzeny został oczyszczony z zarzutów w sprawie masakry dokonanej na Amerykanach w Malmedach. Nie udało mu się również udowodnić planów zamachu na Eisenhowera. Świadkowie zeznali jednak, że oddziały Skorzenego korzystały z zatrutej amunicji. Oznakowane naboje miały zawierać zabójczy cyjanek. Jednak i w tym przypadku Skorzenemu udało się odeprzeć zarzuty, przekonując, że specjalna amunicja nie była zatruta, lecz wodoodporna. Sąd przyjął to wyjaśnienie. Skorzenego uratowały też zeznania brytyjskiego superagenta Foresta Thomasa. Jego historia podobno stanowiła inspirację dla Iana Fleminga do stworzenia postaci Jamesa Bonda. W czasie wojny Brytyjczyk uciekł m.in. z obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Podczas procesu w 1947 roku oczyścił Skorzenego z zarzutu używania przez jego oddziały amerykańskich mundurów do atakowania pozycji wroga. Thomas zeznał, że on i jego agenci również nosili niemieckie mundury za niemieckimi liniami. 9 września 1947 roku sąd uniewinnił byłego komandosa Hitlera. Austriak został odesłany do obozu w Darmstadt, gdzie miał przejść proces denazyfikacji. Na miejscu przysługiwały mu porządne racje żywnościowe. Otrzymał też zgodę na widzenia się z kochanką, żoną i córką. Oczywiście nie jednocześnie. Przez kolejne 6 miesięcy był wielokrotnie przesłuchiwany przez Brytyjczyków. W międzyczasie był w stałym kontakcie ze swoimi dawnymi przyjaciółmi z SS, którzy informowali go o sytuacji w kraju i na świecie. Choć Moskwa oraz Praga złożyły wnioski o ekstradycję Austriaka, oba zostały odrzucone. Było jasne, że gdyby został on odesłany na wschód, wkrótce usłyszałby wyrok śmierci. Dlatego w Skorzenym coraz mocniej kiełkowała myśl o ucieczce. W wydostaniu się na wolność pomogło mu 3 byłych oficerów SS. W lipcu 1948 roku przebrani za amerykańskich wojskowych w postawionym aucie przyjechali do Darmstadt, rzekomo aby zabrać sennego więźnia na przesłuchanie w Norymberdze. Nie podejrzewające niczego straże wydały Skorzenego, który przepadł bez śladu. Zachodnio-niemieckim służbom nie udało się ustalić miejsca jego pobytu. Zdaniem niektórych historyków Austriakowi pomogli w ucieczce agenci CIA. Tym sposobem Amerykanie mieli zyskać na przyszłość cenne źródło informacji i wiedzy. Skorzeny nie chciał wracać do Wiednia. Bał się, że szybko zostanie tam wytropiony przez Rosjan. Przez kilka pierwszych miesięcy po ucieczce ukrywał się w Düsseldorfie. Na co dzień posługiwał się dokumentami na nazwisko Rolf Steinbauer. Dość szybko znalazł pracę w sklepie z narzędziami. Nie był to jednak najlepszy pomysł. Jeden z klientów rozpoznał dawnego komandosa Hitlera, natychmiast zawiadamiając policję. Austriak zdecydował się wyjechać do Paryża, gdzie jego twarz nie będzie tak rozpoznawalna. Pozbawiony przyjaciół tygodniami tułał się po nocnych klubach. Miał pecha, bo pewnego dnia do jednego z nich przyszedł fotoreporter ogólnokrajowej gazety. Szukając odpowiedniej ilustracji do swojego artykułu, sfotografował siedzących w środku ludzi. Nie zdawał sobie sprawy, że na jednym ze zdjęć znajdzie się poszukiwany nazista. Wszystko stało się jasne, gdy po ukazaniu się gazety do redakcji zaczęły zgłaszać się osoby, które rozpoznały wśród bywalców paryskich knajp komandosa Hitlera. O Skorzenym w Paryżu zrobiło się głośno. Jednak zanim służby rozpoczęły szeroko zakrojone poszukiwania, Austriak wyjechał do Włoch. Na miejscu spotkał dawnych przyjaciół i sympatyków nazistów. Jednym z nich był biskup Gracu Alois Hudal. Duchowny pomagał hitlerowcom, organizując im fałszywe dokumenty i wyjazdy do Ameryki Południowej. W przeszłości otwarcie popierał narodowy socjalizm, twierdząc, że broni on chrześcijaństwa przed ateistycznym komunizmem. Z czasem jednak również i we Włoszech informacje o pobycie Skorzenego w końcu trafiła do mediów, a czechosłowackie władze wystąpiły do Rzymu z pismem o ekstradycji Austriaka. Skorzeny, zdając sobie sprawę, że pętla na jego szyi zaciska się coraz mocniej, ponownie zmienił kraj i wyjechał do rządzonej przez generała Franco Hiszpanii. Był rok 1950. Skorzeny miał problemy finansowe i rodzinne. Rozwiódł się z żoną. Aby odbić się od dna, założył w Madrycie firmę projektową związaną z przemysłem stalowym i maszynowym. Zaczął reprezentować interesy niemieckich i austriackich przedsiębiorstw. Ciągle podawał się za Rolfa Steinbauera. Mimo, że nadal był poszukiwany, korzystając z fałszywych dokumentów, co jakiś czas latał do Niemiec. W tym czasie na Półwyspie Iberyjskim pojawiło się więcej skompromitowanych współpracą z Hitlerem Niemców. Już pod koniec lat 40. kanclerz RFN Konrad Adenauer zaczął otwarcie opowiadać się przeciwko rozgrzebywaniu spraw z przeszłości. Popierały go miliony Niemców, zmęczonych nieskutecznie prowadzoną denazyfikacją. Od 1949 roku wielu dawnych nazistowskich urzędników, wojskowych i dygnitarzy zaczęło nie tylko wracać do życia społecznego, ale też zajmować ważne stanowiska. Wielu zbrodniarzy zostało wypuszczonych na wolność. W 1951 roku nazwisko Skorzeny zostało wykreślone ze spisu osób poszukiwanych przez służby. Od tego czasu z Madrytu do Bonn zaczął przylatywać nie Rolf Steinbauer, lecz oto Skorzeny. W tym czasie Skorzeny był w stałym kontakcie z byłym szefem wywiadu Hitlera na froncie wschodnim, generałem Reinhardem Gehlenem. Niemiec za swoje zbyt szczere raporty został tuż przed końcem wojny zdymisjonowany. Pogrążony w swoim szaleństwie Führer nie wierzył w prawdziwość przedstawianych mu danych. Tymczasem Gehlen zdawał sobie sprawę, że koniec III Rzeszy jest bliski. Z tego powodu zakopał w austriackich Alpach materiały wywiadowcze dotyczące Związku Radzieckiego. Stały się one jego polisą na życie. Gdy 22 maja 1945 roku trafił do amerykańskiej niewoli, od razu przekazał Amerykanom, że jest w posiadaniu niezwykle cennych dokumentów. Wkrótce Niemiec trafił do Stanów Zjednoczonych. Na miejscu czekały go wielogodzinne przesłuchania. Gehlen chętnie współpracował i odpowiadał na wszystkie pytania. Amerykanie uznali więc, że muszą wykorzystać jego potencjał. Od 1946 roku, pozostając w stałym kontakcie z CIA, Gehlen zaczął rekrutować byłych gestapowców i SS-manów do współpracy z Amerykanami. Wśród nich znalazły się osoby odpowiedzialne za wiele zbrodni, również tych dokonanych na cywilach. W czerwcu 1946 roku w amerykańskiej strefie okupacyjnej powstała niemiecka agencja wywiadowcza, na czele której stanął nie kto inny jak Reinhard Gehlen. Wkrótce stała się ona jednym z najważniejszych źródeł informacji na temat ZSRR dla Amerykanów. Wśród zwerbowanych do współpracy osób był również Otto Skorzeny. Jak podają niepotwierdzone źródła, były komandos Hitlera zajmował się m.in. infiltrowaniem portów na wschodnim Bałtyku, a także wspieraniem brytyjskich agentów podczas ich operacji w Albanii. 10 lat później organizacja Gehlena została przekształcona w Federalną Służbę Wywiadowczą, kontrolowaną przez zachodnio-niemiecki rząd i będącą w stałym kontakcie z CIA. Skorzeny czuł się w Hiszpanii niezwykle swobodnie. Stale rozwijał swój hiszpański biznes. Odnawiał swoje dawne kontakty nie tylko w Europie, ale też poza starym kontynentem. Wyjeżdżał do Argentyny, gdzie ukrywało się wielu nazistów. Podczas jednego z wyjazdów otrzymał od argentyńskich władz propozycję nie do odrzucenia. Poproszono go oczywiście nie za darmo o zorganizowanie szkolenia dla argentyńskiej tajnej policji. Jego wielbicielem był podobno nie tylko Juan Perón, ale też jego żona Evita. Skorzeny miał nawet udaremnić zamach na jej życie. Austriak rozwijał tę znajomość. Domyślał się, że państwo Perón dysponują częścią majątku Rzeszy przekazanego im przez sekretarza Hitlera Bormana. Pomagając Argentyńczykom, miał nadzieję, że uda mu się dostać do tej fortuny. Austriak podobno romansował z Ewitą. Zabierał ją na inspekcje państwowe, które często kończyły się w prywatnych rezydencjach pani prezydentowej. Część historyków uważa, że już w 1950 roku Skorzeny odzyskał od Ewity około 100 milionów dolarów nazistowskiego depozytu. Jednak jaka jest prawda? Być może tego nigdy się nie dowiemy. W 1952 roku Ewa Perón zmarła w związku z nowotworem szyjki macicy. Jej mąż pozostał u władzy przez kolejne 3 lata. Skompromitowany i objęty przez papieża ekskomuniką, musiał uciekać z kraju. Ewakuacją Argentyńczyka miał kierować nie kto inny jak wieloletni przyjaciel Otto Skorzeny. Perón najpierw wyjechał do Wenezueli, a następnie ukrył się w Hiszpanii. W 1954 roku brytyjski Daily Sketch podał informację, że Skorzeny pomaga Egipcjanom w szkoleniu komandosów. W tym czasie nowy przywódca kraju Gamal Abdel Nasser coraz głośniej mówił o potrzebie nacjonalizacji kanału Suezkiego dotychczas kontrolowanego przez Brytyjczyków. Skorzeny całkowicie zaprzeczał tym rewelacjom. A jaka była prawda? O tym za chwilę. Po publikacji artykułu Austriak skierował sprawę do sądu. Wymiar Sprawiedliwości zdecydował, że redakcja musi mu zapłacić odszkodowanie w wysokości 10 tysięcy funtów. Skorzeny przekazał pieniądze dla Czerwonego Krzyża. W kolejnych latach nazista wielokrotnie dementował medialne doniesienia. Zapewniał, że nie działał na rzecz jakiejkolwiek powojennej rewolucji. Przekonywał, że nie dowodził żadną tajną armią stacjonującą gdzieś w Afryce. Tymczasem media prześcigały się w coraz absurdalniejszych historiach. Pojawiały się doniesienia, że w lasach na granicy czesko-niemieckiej Austriak spotyka się ze stale ukrywającym się Martinem Bormanem. W 23 lipca 1952 roku w Egipcie doszło do zamachu stanu, w wyniku którego egipski król Faruk I musiał abdykować na rzecz swojego syna. Autorami puczu byli wojskowi, na czele których stanęli Muhammad Najib oraz pułkownik Gamal Abdel Nasser, prywatnie wielbiciel Hitlera i agent niemieckiego wywiadu. Taka premiera otrzymał Najib. 18 czerwca 1953 roku w Egipcie oficjalnie zniesiona została monarchia. Dawna kraina faraonów stała się republiką. Prezydentem kraju został Najib, który szybko wszedł w spór ze swoim byłym wspólnikiem Nasserem. Kością niezgody był udział armii w życiu publicznym. Nasser jako wojskowy był tego zdecydowanym zwolennikiem. Jesienią 1954 roku Nasser odsunął Najiba od władzy i objął dyktatorskie rządy przy jednoczesnym ogromnym poparciu społeczeństwa. Nowy przywódca Egiptu zwrócił się do Amerykanów z prośbą o pomoc w stworzeniu skutecznego wywiadu wojskowego. Waszyngton, szukający poparcia w tym rejonie świata, scedował to zadanie na organizację Gelena. Wkrótce przyszły wywiad RFN wysłał do Kairu 20 ludzi, a w tym również i Skorzenego. Austriak doskonale poradził sobie z powierzonym zadaniem. W zaledwie kilka miesięcy zwerbował 100 Niemców, którzy rozpoczęli pracę dla egipskiego państwa. W większości byli to dawni SS-mani. Wśród nich znaleźli się m.in. Alua Brunner, czyli podwładny Adolfa Eichmanna, odpowiedzialny m.in. za wysyłki ludzi na śmierć do obozów zagłady, a także Hartmann Leuterbach, w przeszłości jeden z liderów Hitlerjugend. Skorzeny przemycał dla Egipcjan pistolety automatyczne z Włoch oraz Belgii. Sprowadził do Kairu byłych nazistowskich ekspertów od gazów bojowych. Jego działaniom stale przyglądali się agenci CIA, wierząc, że w ten sposób kupują zaufanie Nassera. Do Kairu zaczęły płynąć dolary. Waszyngton uznał, że Egipt stanowi klucz do powstrzymania Sowietów w tej części świata. Biały Dom z czasem zaczął jednak stawiać żądania. W zamian za otrzymaną pomoc Egipcjanie mieli zgodzić się na powstanie amerykańskiej bazy wojskowej. Mieli też zagwarantować, że ofiarowana broń nie zostanie wykorzystana przeciwko Izraelowi. Na to jednak Nasser nie chciał się zgodzić. Balansując na granicy sojuszy, w 1955 roku podpisał umowę na zakup broni z komunistycznej Czechosłowacji. Wkrótce w Kairze pojawili się sowieccy doradcy. Nasser uznał też Chińską Republikę Ludową. Po tej decyzji Biały Dom przestał dofinansowywać egipską dyktaturę. Skorzeny pozostał jednak w Egipcie. Waszyngton uznał, że dalsza działalność niemieckich specjalistów w tym kraju będzie dla Białego Domu korzystna. Tymczasem do Kairu stale przyjeżdżali kolejni niemieccy naukowcy. Wśród nich znalazły się osoby, które w przeszłości pracowały nad pociskami V2, tymi samymi, które pod koniec wojny spadły na Londyn. Dawni współpracownicy Wernera von Brauna, znudzeni ograniczeniami w ich własnej ojczyźnie, zaproponowali Nasserowi stworzenie nowoczesnych rakiet dalekiego zasięgu. Taka broń w ataku na Izrael byłaby bezcenna, dlatego Egipcjanin zgadzał się na wszystko. Wkrótce w ściśle tajnych fabrykach niemieccy specjaliści rozpoczęli pracę nad pociskami Ziemia-Ziemia. Już w 1962 roku podczas kairskiej parady wojskowej zaprezentowane zostały rakiety Al-Kahir o zasięgu kilkuset kilometrów. Nikt poza najważniejszymi osobami w Egipcie nie wiedział jednak, że pociski nie mają sprawnego systemu naprowadzania. Propagandowy pokaz siły wystarczył jednak, aby izraelskie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Takie uzbrojenie realnie zagrażało bezpieczeństwu Izraela. Szef Mossadu Isser Harel rozkazał ustalić, którzy niemieccy naukowcy współpracują z Nasserem. W tym celu izraelski wywiad skorzystał z usług szpiega Zewa Gur-Ari, posługującego się za granicą niemieckim paszportem na nazwisko Wolfgang Lotz. Izraelski oficer wywiadu zinfiltrował niemieckie środowisko w Egipcie, udając byłego oficera Afrika Korps. Był to wstęp do operacji o kryptonimie Demokles. Do zamieszanych w pomoc dla Nassera Niemców zaczęły docierać anonimowe pogróżki. W niewyjaśnionych okolicznościach zginął niemiecki przedsiębiorca Heinz Krug. Inny zaangażowany w ten proceder Niemiec Hans Kleinwachter cudem przeżył zamach. Do egipskich fabryk zaczęły docierać przesyłki z bombami. Jedna z nich okaleczyła sekretarkę inżyniera rakietowego. Naciski ze strony Mossadu opłaciły się. Już w październiku 1962 roku Austriak Otton Joklik zgłosił się do izraelskiego wywiadu z propozycją współpracy. Wkrótce zaczął donosić na swoich dawnych kolegów. Szybko jednak został zdekonspirowany i trafił do więzienia. W procesie Joklika wziął udział szef ochrony niemieckich naukowców w Egipcie. Człowiek o nazwisku Mann został jednak szybko wyproszony z sali, ponieważ zabrał ze sobą broń. Zwrócił wtedy uwagę agentów Mossadu, którzy błyskawicznie ustalili, że nieznajomy to dawny bliski współpracownik Skorzenego. Szefowie izraelskiego wywiadu uznali, że muszą pozyskać do własnych celów byłego komandosa Hitlera. Nie widzieli w nim zbrodniarza, lecz weterana wojennego. Współpraca z nim nie wzbudzała więc moralnych wątpliwości. Do wytropienia Skorzenego zostali wytypowani dwaj doświadczeni agenci Mossadu. Abraham Achituf, czyli szef placówki Mossadu w zachodnich Niemczech, oraz Rafi Eitan, dowódca słynnej akcji porwania z Argentyny zbrodniarza Adolfa Eichmanna. W sierpniu 1963 roku obaj pojawili się w madryckim biurze Skorzenego. Początkowo nie ujawnili swoich prawdziwych zamiarów. Zamiast tego poinformowali madryckiego przedsiębiorcę, że są agentami CIA i chcą nawiązać z nim współpracę. Gdy rozmowa zaczęła nabierać tempa, a obie strony znalazły nić porozumienia, izraelscy agenci zdradzili rzeczywiste powody spotkania. Austriak był podobno przerażony. W pamięci ciągle miał wydarzenia z 1962 roku, gdy wywieziony z Argentyny przez agentów Mossadu nazistowski zbrodniarz Adolf Eichmann został w Jerozolimie skazany na karę śmierci. Niemiec został powieszony, jego zwłoki spalone, a prochy rozsypane nad Morzem Śródziemnym. Skorzeny sądził, że teraz przyszła kolej na niego. Gdy strach coraz mocniej zaczął zaglądać mu w oczy, jego goście zapewnili go, że nie taki był powód ich przybycia do Hiszpanii. Człowiek Hitlera był bardzo zaskoczony tą propozycją. W zasadzie nie mógł w nią uwierzyć. Naród, który jego dawny mocodawca próbował unicestwić, prosił go o pomoc. Skorzeny wysłuchał Izraelczyków z uwagą. Chodziło o jego kontakty w Egipcie. Zastanawiał się, co powinien zrobić i czy ta współpraca na pewno mu się opłaci. Był zdziwiony wysoką kulturą osobistą swoich gości, którzy odnosili się do niego w uprzejmy, bezpretensjonalny sposób. Mossad w zamian za informacje o egipskim programie rakietowym zagwarantował mu bezpieczeństwo. Skorzeny uznał, że gra jest warta świeczki. Tym sposobem stał się tajnym informatorem Izraelczyków. Przez kolejne miesiące przedstawiał im raporty dotyczące egipskich sił zbrojnych i ich możliwości. Pozyskane w ten sposób informacje, a także nazwiska współpracujących z Egipcjanami Niemców, Izrael wysyłał do Bonn. Następnie władze zachodnich Niemiec kusiły ich pieniędzmi, aby zrezygnowali z pracy za granicą i wrócili do ojczyzny. Tym sposobem stopniowo wykruszała się grupa niemieckich ekspertów pracujących na rzecz Kairu. Nasser stracił specjalistów potrzebnych do opracowania systemu naprowadzania rakiet. Bez tego egipskie pociski były bezużyteczne, a Izrael bezpieczny. Pod koniec lat 50. Skorzeny kupił ziemię w Irlandii, gdzie zaczął spędzać wakacje. Nie był jedyny. W tym czasie wielu dawnych hitlerowców również zakupiło tam majątki. Z czasem zaczęły donosić o tym media. Zresztą byli SS-mani dawali ku temu powody. W sierpniu 1960 roku podczas spotkania Towarzystwa Literacko-Historycznego Skorzeny zaczął opowiadać o zasługach Adolfa Hitlera. Austriak mógł się czuć bezkarnie. Denazyfikacja odeszła w zapomnienie, a zachodnio-niemiecki wymiar sprawiedliwości nie zamierzał wytaczać przeciwko niemu żadnego procesu. W tym czasie prokuratorem generalnym FRFN był dawny sędzia Korpusu Wojsk SS. FRFN nie wszystkim zależało więc na osądzeniu dawnych współpracowników Hitlera. Wielu z sędziów zrobiło kariery jeszcze w czasach istnienia III Rzeszy. Byli członkowie NSDAP, stanowili 1/3 gabinetu kanclerza Adenauera. Co czwarty parlamentarzysta Bundestagu był w przeszłości narodowym socjalistą. Tymczasem Austriak zarabiał w Egipcie całkiem dobre pieniądze. Jego hossa trwała do 1965 roku, gdy prezydent Egiptu postanowił zaprosić do swojego kraju przywódcę Niemieckiej Republiki Demokratycznej Waltera Ulbrichta. W tej sytuacji rząd w Bonn zdecydował się wstrzymać wszelką pomoc ekonomiczną wobec Egiptu. To był koniec kairskiej misji Skorzenego. W kolejnych latach Austriak był w coraz gorszej formie. Zaczął doskwierać mu ból pleców tak silny, że nie był w stanie podnieść się z łóżka. W 1974 roku lekarze zdiagnozowali u niego raka płuc. Na ratunek było już za późno. Nowotwór był w zaawansowanym stadium. Otto Skorzeny zmarł 5 lipca 1975 roku w Madrycie. Miał 77 lat. Jego ciało zostało skremowane, a prochy złożone w urnie na cmentarzu we Wiedniu. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu moich książek na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.